świata przy.
Niech umocni Duch Święty życie w nas. Ten, który jest skryty w Słowie Bożym, niech nam oświeca drogę naszego życia. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarii Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam. Ty jesteś Piotr, czyli opoka. I na tej opoce zbuduję mój kościół. A bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł mu robić wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Jesteśmy w trzeciej części katechizmu Kościoła katolickiego. Czytamy trzeci rozdział zatytułowany Zbawienie Boże, prawo i łaska. Ten rozdział, ta część katechizmu rozpoczyna się takim stwierdzeniem, że człowiek powołany jest do szczęścia. Choć człowiek powołany do szczęścia, ale zraniony przez grzech, potrzebuje zbawienia Bożego. Sam człowiek się nie zbawi. Pomoc Boża zostaje mu udzielona w Chrystusie przez prawo, które nim kieruje i przez łaskę, która go umacnia. Powiedzieliśmy sobie do tej pory, że według Pisma Świętego prawo jest ojcowskim pouczeniem Boga, wskazującym człowiekowi drogi, które prowadzą do obiecanego szczęścia i zakazującym dróg do zła. Mówiliśmy, że prawo jest rozporządzeniem rozumu dla dobra wspólnego, wydanym przez tego, kto troszczy się o wspólnotę. Chrystus jest celem prawa. On sam poucza o Bożej sprawiedliwości i jej udziela. Wspominaliśmy o prawie naturalnym, które jest uczestnictwem człowieka stworzonego na obraz swego Stwórcy w mądrości i dobroci Boga. Wyraża bowiem ono godność osoby ludzkiej i stanowi podstawę jej fundamentalnych praw i obowiązków. Mówiliśmy o tym, że prawo naturalne jest niezmienne i trwałe pośród zmian historycznych. Zasady, które które są jego wyrazem, pozostają ważne w swojej istocie. Prawo naturalne stanowi konieczną podstawę do opracowania zasad moralnych oraz prawa cywilnego. Wspominaliśmy o starym prawie, które stanowi pierwszy etap prawa objawionego. Jego przepisy moralne streszczają się w 10 przykazaniach. Prawo mojżeszowe zawiera wiele prawd w sposób naturalny, dostępnych rozumowi. Bóg objawił je, ponieważ ludzie nie odczytali ich w swoich sercach. Stare prawo, prawo mojżeszowe, jest przygotowaniem do Ewangelii, czyli do nowego życia, do dobrej nowiny. I dzisiejszym tematem naszej katechezy jest właśnie nowe prawo, czyli prawo ewangeliczne. Co to jest prawo ewangeliczne, które mówimy, że jest nowym prawem? Jest na ziemi doskonałą formą prawa Bożego, naturalnego i objawionego. Czyli to jest wytłumaczenie, to jest kondensacja wszystkich tych praw, o których do tej pory sobie mówiliśmy. Jest ono dziełem Chrystusa i zostało wyrażone w sposób szczególny w kazaniu na górze. Zachęcam do tego, żeby przeczytać sobie Ewangelię Mateusza, rozdziały 5, 6 i 7, bo to jest właśnie kazanie na górze. Jest to kazanie dziełem Ducha Świętego i przez niego staje się wewnętrznym prawem miłości. Już prorok Jeremiasz kiedyś mówił: zawrę z domem Izraela przymierze nowe. Dam prawo moje w ich myśli, a w sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Nowe prawo jest łaską Ducha Świętego daną wiernym przez wiarę w Chrystusa. Działa ono przez miłość. Korzysta z wyjaśnienia z tekstu wskazania na górze, by pouczyć nas, co należy czynić, i z sakramentów, by udzielić nam łaski do wypełnienia tych pouczeń. Kto będzie chciał rozważać pobożnie i wyraźnie kazanie, które nasz Pan Jezus wygłosił na górze, jak czytamy w Ewangelii, to sądzę, że niewątpliwie znajdzie w nim wielką kartę życia chrześcijańskiego. Są w nim zawarte wszelkie przepisy, które kształtują życie chrześcijańskie. To prawo nowe, ewangeliczne, dane przez Jezusa, wypełnia, oczyszcza, przekracza i udoskonala stare prawo, czyli prawo naturalne, prawo dane przez Mojżesza, objawione przez Mojżesza. W błogosławieństwach wypełnia ono obietnice Boże, podnosząc je i kierując do Królestwa Niebieskiego. Zwraca się do tych, którzy są gotowi przyjąć z wiarą tę nową nadzieję, do ubogich, pokornych, zasmoconych, czystego serca, prześladowanych z powodu Chrystusa, wytyczając w ten sposób zdumiewające drogi Królestwa Bożego. Prawo ewangeliczne wypełnia przykazania prawa. Kazanie na górze nie znosi przepisów moralnych starego prawa i nie pomniejsza ich znaczenia, ale wydobywa jego ukryte możliwości i odsłania nowe wymagania. Objawia całą jego boską i ludzką prawdę. Nie dodaje nowych zewnętrznych przepisów, ale przemienia samo źródło czynów, czyli serce, gdzie człowiek wybiera między tym, co czyste i nieczyste, gdzie kształtuje się wiara, nadzieja i miłość, a wraz z nimi inne cnoty. W ten sposób Ewangelia prowadzi prawo do jego pełni przez naśladowanie doskonałości Ojca Niebieskiego, przebaczenie nieprzyjaciołom i modlitwę za prześladowców na wzór boskiej wspaniałomyślności. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Nowe prawo, jak mówi nam punkt 1969, obejmuje akty religijne, jałmużnę, modlitwę i post. Kieruje je do Ojca, który widzi w ukryciu, w przeciwieństwie do pragnienia, żeby się ludziom pokazać. Jego modlitwą jest Ojcze nasz. Prawo ewangeliczne zakłada rozstrzygający wybór między dwiema drogami oraz wypełnianie słów Chrystusa. Streszcza je złota zasada. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega prawo i prorocy. Całe prawo ewangeliczne sprowadza się do nowego przykazania Jezusa, byśmy się wzajemnie miłowali tak, jak On nas umiłował. Nowe prawo, prawo ewangeliczne, jest nazywane prawem miłości. Dlaczego? Ponieważ pobudza do działania bardziej z miłości, którą wlewa Duch Święty, niż z bojaźni. Można coś czynić, żeby Boga nie zasmucić, albo bojąc się czegoś, że jeśli nie zrobię, to zostanę ukarany piekłem, a można coś czynić, ponieważ Bóg jest miłością, On mi to wszystko daje. Jeśli On jest taki dobry, ja też chcę być taki dobry. Nowe prawo jest nazywane prawem łaski, ponieważ udziela mocy łaski do działania za pośrednictwem wiary i sakramentów. Jest prawem wolności, ponieważ wyzwala nas od obrzędowych i prawnych przepisów starego prawa. Skłania do spontanicznego działania pod wpływem miłości, a w końcu pozwala nam przejść ze stanu niewolnika, który nie wie, co czyni Pan jego, do stanu przyjaciela Chrystusa. Jak mówi ewangelista Jan, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Poza przykazaniami, nowe prawo zawiera także rady ewangeliczne. Tradycyjne rozróżnienie między przykazaniami Bożymi a radami ewangelicznymi opiera się na ich relacji do miłości, czyli doskonałości życia chrześcijańskiego. Celem przykazań jest odrzucenie tego, co jest niezgodne z miłością. Celem rad jest oddalenie tego, co nawet nie sprzeciwiając się miłości, może stanowić przeszkodę w jej rozwoju. Rady ewangeliczne ukazują żywą pełnię miłości, ciągle niezadowolonej z tego, że nie daje więcej. Są świadectwem jej porywu i pobudzają naszą gotowość duchową. Istotą doskonałości nowego prawa jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. To jest pierwsze przykazanie. Pierwsze, o tym mówią nam ewangeliści, kiedy przychodzi uczony w prawie i pyta się, które z przykazań według Jezusa jest najważniejsze. A Jezus mówi, pierwsze jest to. I cytuje Księgę Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu. Pan jest Bogiem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoim rozumem. Wskazując na to, co jest pierwsze. Pierwsze jest to, żeby usłyszeć słowo, które nas popycha do działania. Takiego działania, jakim jest, jaki przykład daje nam sam Pan Bóg. Rady wskazują bardziej bezpośrednie drogi, bardziej odpowiednie środki, jakie powinny być stosowane, zależnie od powołania konkretnego człowieka. Bóg chce, aby każdy poszczególny człowiek stosował się do wszystkich rad, a szczególnie do tych, które są dlań odpowiednie i których wymaga miłość w zależności od osób, czasu, okoliczności i sił. Miłość bowiem jako królowa wszystkich cnót, wszystkich przykazań, wszystkich rad, słowem wszystkich praw i wszystkich uczynków chrześcijańskich, nadaje im wszystkim właściwe znaczenie, porządek, wartość. Podsumowując, moglibyśmy powiedzieć, że stare prawo jest przygotowaniem do Ewangelii. I byłoby dobrze, gdybyśmy po dzisiejszej katechezie właśnie to sobie zapamiętali. Stare prawo, prawo mojżeszowe, te z 10 przykazań Bożych, jest przygotowaniem do Ewangelii, do nowego prawa. Nowe prawo zaś jest łaską Ducha Świętego otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Działa ono przez miłość i zostało wyrażone w sposób szczególny w kazaniu na górze. Kto korzysta z sakramentów, też napełnia swoje serce tą miłością, tym darem i tą łaską. Prawo ewangeliczne wypełnia, przekracza i udoskonala stare prawo. Jego obietnice przez błogosławieństwa Królestwa Niebieskiego, jego przykazania przez przemianę źródła czynów, czyli serca. Nowe prawo jest prawem miłości, prawem łaski, prawem wolności. Oprócz przykazań nowe prawo zawiera rady ewangeliczne. Świętość Kościoła wspierają w sposób szczególny różne rady, jakie Pan w Ewangelii zalecił wypełniać swoim uczniom. A zatem nowe prawo jest łaską Ducha Świętego, otrzymaną przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nowe prawo działa przez miłość, to jest przez Chrystusa, który jest w nas. I powróćmy do dzisiejszej Ewangelii. Co ten tekst ma wspólnego z nowym prawem ewangelicznym? Myślę, że tyle ma wspólnego, że przypomina nam, że w Chrystusie dokonuje się cała pełnia. Wszystko zmierza do Chrystusa i w Nim ma wypełnienie. Chrystus zaprosił swoich uczniów do Cezarei Filipowej. To miejscowość, to kraina rozpołożona na północ od Morza Tyberiackiego, Jeziora Galilejskiego. Tam tetrarcha Filip wybudował na górze Pan wspaniały dom, pałac z białego marmuru, który lśnił w blaskach słońca. W tym miejscu też było bardzo dużo posągów różnych bożków, bogów, ponieważ różne kultury się tam mieszały. I właśnie w takiej scenerii, gdzie jest ta góra, z której wypływa rzeka Jordan, bardzo ważna dla Chrystusa i dla nas, na fonie tych wszystkich posągów bożków Chrystus pyta się, za kogo uważają mnie ludzie. Ale tak naprawdę chcę usłyszeć, za kogo wy mnie uważacie. Ty i ty i ty i ja, za kogo uważamy Chrystusa. Piotr pod wpływem Ducha Świętego, a zatem łaski. To nie było jego wypracowanie, to nie był jego trud, ale jemu zostało to ofiarowane, dane, po prostu tak, bezpłatnie. Rozpoznaje Chrystusa i wypowiada te znamienite słowa. Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Czyli Ty jesteś Mesjaszem, Chrystusem. Chrystusem znaczy się pomazanym, czyli Królem. Uznaje w Jezusie Króla, który jest Bogiem żywym. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły Ci tego ciała i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Pod wpływem łaski, daru, Piotr jest w stanie rozpoznać Boga żywego, obecnego, którego nazywa Panem, Królem, pragnąc podporządkować Mu całe swoje życie. I też to jest dla nas ważne. Jeśli naszym prawem życiem jest sam Chrystus, któremu chcemy podporządkować nasze życie, jeśli nazywamy Go Mesjaszem, czyli Chrystusem, czyli Królem, to chcemy podporządkować się w Jego Królestwie tym prawom, które ona nam daje. Prawo, które nam daje, to jest prawo Jego Ducha, Ducha miłości, o czym nie tylko mówi, ale przede wszystkim, co pokazuje swoją postawą, swoją misją, którą wypełniał. Czytaliśmy we wstępie do tego rozdziału katechizmu, że człowiek powołany do szczęścia, ale zraniony przez grzech, potrzebuje zbawienia Bożego. Pomoc Boża zostaje mu udzielona w Chrystusie przez prawo, które nim kieruje i przez łaskę, która go umacnia. Duch Święty, Duch miłości, daje prawo miłości. Nie można go zastąpić jakimś paragrafem, jakimś prawem. Prosty przykład. Jeśli mąż będzie miał takie prawo, że w każdy czwartek tygodnia będzie musiał przynosić swojej żonie różyczkę, żeby pokazać i dać jej znać, że ją kocha. Jakie to będzie miało znaczenie? Ale jeśli mąż będzie przynosił w każdy czwartek swojej żonie różyczkę bez prawa i będzie jej tym znakiem, gestem pokazywał, że ją kocha, to jest to coś zupełnie innego. Nie prawo, ale duch, który działa i popycha do działania dobra. I to jest właśnie sens tego, o czym uczy nas Jezus, dając nam nowe prawo ewangeliczne, nowe prawo miłości. W kazaniu na górze też bardzo pięknie to wyjaśnia. Co znaczy zabić? Mówi piąte przykazanie Boże. Chrystus sam tak podkreśla. Słyszeliście, że powiedziano kiedyś: nie zabijaj. A kto by się dopuścił morderstwa, stanie przed sądem. A ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na swego brata, będzie osądzony. A kto powie bratu głupcze, stanie przed wysoką radą. A jeśli mu powie durniu, skazany zostanie na ogień potępienia. A zatem zabić to nie oznacza pozbawić kogoś życia. W słowach Jezusa możemy zrozumieć to, że zabić to jest pozbawić człowieka życia, ale życia w godności. Można zabić człowieka swoimi myślami, można zabić go swoim słowem, mówiąc mu głupcze, eliminując go z płaszczyzny naszego życia. Albo Chrystus, który tłumaczy stare prawo. Słyszeliście, że powiedziano: nie dopuścisz się cudzołóstwa. A ja wam mówię, każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoim sercu popełnił cudzołóstwo. Jak ważnym jest, byśmy jak Piotr mogli powiedzieć: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ty jesteś mój Król. Tobie podporządkowuję, Panie, moje życie. Panuj w nim. Panuj nad wszystkim, co u mnie jest. Panuj nad moją rodziną. Panuj nade mną. Panuj nad moimi myślami, uczuciami. I daj mi swego ducha, bym miłował tak Ciebie i drugich, tak jak Ty umiłowałeś nas.